godzina 13.10. Zapraszamy Państwa na audycję Gość Dnia. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a dzisiaj jest ze mną człowiek, który o piłce ręcznej w Płocku wie wszystko. Autor najnowszej publikacji, która już 4 kwietnia będzie miała swoją premierę. Jest ze mną Michał Kublik. Witam Cię, Michale.
Witam serdecznie Państwa i witam Ciebie.
Michale, no więc na początek może porozmawiajmy chwilę o Twojej najnowszej książce. Skąd w ogóle taki pomysł?
O tym nawet napisałem we wstępie od autora, jak to się mówi, im będzie można to dokładnie przeczytać, ale najprościej mówiąc, idea była taka, że pisząc książkę o trenerach Wisła Płockoczami i trenerów, zdawałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie w tej książce przedstawić wielu ludzi, którzy są też związani z klubem, z piłką ręczną. Mam tu na myśli przede wszystkim zawodników, których było bardzo wielu i jest bardzo wielu. Trenerów jest naturą rzeczy trochę mniej. Miałem świadomość wtedy też, że będę pisał książkę o Edwardzie Kozińskim, bo tak sobie to założyłem już pisząc Wisłę Płockoczami i trenerów. I zawsze chciałem napisać coś więcej o zawodnikach. W tych poprzednich publikacjach są fragmenty o różnych zawodnikach utrwalone, o ich losy, ich przyjście do Płocka, gra w klubie, no ale zawsze człowiek chce czegoś więcej i tak zrodził się też pomysł, żeby powstała książka o złotej drużynie, o tej drużynie, która zdobyła pierwsze mistrzostwo Polski, pierwszy puchar Polski w 1995 roku. 30-lecie minęło w ubiegłym roku, jak zacząłem pisać książkę, i warto było przypomnieć historię tej drużyny, jak to się stało, że w ogóle zdobyli złoty medal, kim są dzisiaj ci zawodnicy, bo to jest nie tylko historia, jak dążyli do zdobycia złotego medalu i jak powstawała ta drużyna, ale też jak potoczyły się losy tych zawodników przez te 30 lat. Także jest to fascynująca opowieść nie tylko o sporcie, o historii klubu, ale także o życiu tych zawodników, o ich losach, o perypetiach, o sukcesach, porażkach. Taki niesamowita dawka życia w tej książce jest.
Sama książka obraca się wokół tego pamiętnego sezonu 94-95, wokół drużyny Bogdana Zajączkowskiego, ale nie tylko, tak jak już powiedziałeś, to są losy tych zawodników, którzy w tej drużynie grali i tego, co robili po zakończeniu swojej kariery sportowej, ale ta książka zaczyna się tak naprawdę w latach 60.
Nie byłoby sukcesu w 1995 roku, gdyby nie przyjście Stanisława Sulińskiego, gdyby nie inicjatywa tych ludzi z lat 60., początków 62-64, kiedy rodziła się piłka ręczna, bo jakby sukces z 95 roku bezpośrednio wynika z lat 60., 70., kiedy tworzył się system szkolenia w Płocku, którego autorem był Stanisław Suliński, a pomagali mu przy tym Zdzisław Garbacki czy Edward Koziński i wielu trenerów, którzy oddolnie pracowali w szkołach podstawowych, gdzie ci zawodnicy zaczynali swoją przygodę z piłką ręczną. I pisząc o fenomenie roku 95, nie można nie napisać, że ten 95 rok i sukces i pierwszy dublet w historii Wisły Płock wywodzi się prostej linii z lat 60., 70. i 80. To było niezwykle ważne, żeby przedstawić kontekst historyczny, kontekst tego, jak powstawała piłka ręczna w Płocku. Poza tym do narracji książki, do historii potrzebne mi było też to, żeby powstała, zaczynała się ta książka w latach 60., ale dlaczego to zrobiłem i jak to zrobiłem, to oczywiście zapraszam do przeczytania, bo to jest też niezwykle cenne i niezwykle fajne ujęcie.
Czytając recenzję twojej książki, no bo tak jak powiedzieliśmy już, premiera dopiero w 4 kwietnia, znalazłem taki fragment, że dogłębnie analizujesz genezę tego, co my dzisiaj nazywamy tą świętą wojną z Kielcami. Gdybyś mógł trochę nakreślić nam ten wątek.
przez... Gdybym zadał pytanie pod przeciętnemu kibicowi, kiedy zaczęła się Święta Wojna, no to byłyby różne odpowiedzi, w różny sposób można byłoby to interpretować. Na te pytanie część odpowiedział Andrzej Marszałek w swojej książce Marcina Piotrowskiego i Rafała Kowalskiego Szacun. Na to pytanie też w jakiś sposób odpowiedział Krzysztof Kisiel w mojej książce Krzysztof Kisiel Mistrz, ale cały czas brakowało mi tego punktu zero, czyli meczu, od którego się tak naprawdę ta Święta Wojna zaczęła. Chociaż książka opowiada o kontaktach Wisły Płock i drużyny z Kielc z Koroną Kielce, Iskry Kielce już od lat 60. i ten wątek też jest bardzo mocno uwypuklony i o tym, jak powstawała w ogóle rywalizacja pomiędzy Płockiem a Kielcami. I w tym swoim procesie badawczym, historycznym, dążenia do poznania prawdy, poszukiwań na podstawie zeznań, wspomnień, dokumentów, protokołów meczowych, dokonałem takiej analizy i wytyczyłem na tej osi czasu ten mecz zero. I dlaczego ten mecz zero stał się tym początkiem Świętej Wojny, jest to opisane, jest to jakby też uzasadnione, dlaczego tak to wymyśliłem, a może raczej dlaczego tak to, taką tezę postawiłem i tak to zacząłem udowadniać. No i tak to jest. Książka zawiera właśnie początki rywalizacji pomiędzy Wisłą Płock a Koroną Kielce. Nasz pierwszy mecz o punkty, albo nazwijmy to stawkę, odbył się w 1972 roku, a dopiero w 1975 roku obie drużyny miały szansę zagrać pierwszy raz ze sobą w rozgrywkach ligowych, ponieważ to był pierwszy rok, kiedy Edward Strząbała awansował z Koroną Kielce do Ekstraklasy i Stanisław Suliński awansował również do Ekstraklasy. Wtedy się spotkały te dwie drużyny po raz pierwszy w historii, walczącą punkty ligowe. Książka zawiera dokumenty z 1975 roku, statystyki obu drużyn, statystyki tej rywalizacji i to te dokumenty ujrzą światło dzienne po raz pierwszy od 50 lat, tak jak dokumenty związane z korespondencją pomiędzy oboma klubami, jak się zapraszają na turnieje, na rozgrywki. I ten wątek był mi też potrzebny do tego, że w książce znajdziecie pełną tabelę wszystkich meczów rozegranych o punkty i o Puchar Polski i w Lidze Mistrzów pomiędzy Wisłą Płock a no dzisiaj Industrią Kielce.
Z jednej strony mówimy, że książka zaczyna się w latach 60., obraca się tak naprawdę wokół tego sezonu 94-95, ale na tym się nie kończy, na tym się też nie kończy, jeżeli chodzi o ten wątek sportowy, bo tak naprawdę płynnie przechodzisz do ery Szawiego Sabatę.
No nie zapomnijmy, że te lata walki z Kielcami to są lata 1972-2026 i do tego momentu, do ostatniego meczu z Industrią Kielce doprowadzona jest historia, a to był 30 mecz w takiej roli, jaką miał właśnie Szawi Sabatę, będąc trenerem Wisły Płock. I tu też jest wątek też zawarty o tym, gdzie i jak to wszystko wyglądało. Tak książka jest tak skonstruowana, że tak jak historia tych zawodników jest do dnia dzisiejszego, czyli te 30 lat po zdobyciu tytułu Mistrza Polski, tak wiele tych wątków, które znajdują się w książce, kończą się w marcu 2026 roku, mógłbym powiedzieć, bo ostatni element książki był złożony 1 marca, czyli znajduje się tam wynik meczu pomiędzy Wisłą Płock a SC Magdeburg w Lidze Mistrzów, bo wątek Europy też jest delikatnie zaznaczony w tej książce. Mówię dlatego, że delikatnie, że opisałem debiut w Petrochemii Płock, wtedy zwycięskiej, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski i awans po raz pierwszy do rozgrywek europejskich i to miało miejsce w 1992 roku i ten wątek jest zaczęty, a o Europie będzie pewnie oddzielna już książka, ale żeby pokazać fenomen, jaki jest nasz klub, to jest tam zawarta tabela wszystkich spotkań rozegranych w rozgrywkach europejskich od 1992 roku do właśnie 1 marca 2026.
Z jednej strony ta książka to nie tylko tabele, to nie tylko dane, to nie tylko statystyki, ale to też anegdoty, jak chociażby ta z naszym masażystą i wiadrem pod sufitem hali
chemika. To jedna z najbardziej znanych anegdot, ale też w książce jest kilka, które są mało znane i je przytaczam. I warto chociażby dla tych anegdot tę książkę mieć i przeczytać. Jeśli chodzi o te tabele, no to siłą rzeczy sport składa się z rywalizacji, ta rywalizacja składa się z wyników, składa się z jakichś tabel, ale to jest tylko element, który jest niewielką częścią tej książki. Tak naprawdę główną osią jest historia ludzi, bo poza historią ludzi zdobywających w 1995 roku pierwsze Mistrzostwo Polski jest historia zawodników, opis tych zawodników, którzy zdobyli pierwsze Mistrzostwo Okręgu w 1965 roku. Jest historia osób, bo też jest ten wątek, jak powstawała hala Blaszaka w 75 roku, bo w ubiegłym roku mieliśmy 30-lecie powstania Blaszaka. Przepraszam, 50-lecie powstania hali chemika, czyli tak zwanego teraz, czy wtedy Blaszaka, a teraz Orlen, Blaszak Areny, już jak zwał, tak zwał. Później też w książce znajduje się taki wątek, jak pozostałe drużyny, które zdobyły Mistrzostwo Polski, czyli one też są opisane. Jest to spora dawka ludzkich historii, połączonych z historią Płocka, muzyki, no i sportu.
Przypomnijmy, że premiera tej książki już 4 kwietnia o godzinie 15 przy okazji spotkania Orlen Wisły Płock z Netlandem MKS Kalisz.
No serdecznie zapraszam na tą premierę, to będzie niezwykłe wydarzenie, bo na moje zaproszenie przyjadą niemalże wszyscy zawodnicy z tej złotej drużyny.
No właśnie do tego chciałem nawiązać, że będzie to też okazja, żeby spotkać się z ludźmi, którzy, no chociażby dla mojego pokolenia, to byli tymi bohaterami, byli tak jak Andrzej Marszałek, bohater tej czerwonej kartki w finale z zespołem z Kielc, kiedy to 40 minut w dramatycznych okolicznościach musieliśmy grać w osłabieniu, ale nie tylko on, będą tam, tak jak sam powiedziałeś, wszyscy zawodnicy, ale zanim spotkanie z Netlandem i zanim premiera twojej książki, to Wisłę czeka dosyć trudne zadanie, bo spotkanie w Lidze Mistrzów.
Tak, 2 kwietnia na wyjeździe spotkamy się z Sportingiem Lizbona w tak zwanym Last 12 w Lidze Mistrzów, a więc zostało już tylko 12 drużyn, z których wyłonić trzeba tych, które awansują do ćwierć finału, gdzie na Wisłę i Sporting Lizbona czeka Aalborg, duńska maszyna. I co? No i będziemy grać i walczyć ze Sportingiem jak równy z równym. Myślę, że tutaj chłopcy mają świadomość, o jaką stawkę grają. Raz już udało im się za kadencji Xavi Sabaty awansować do ćwierćfinału, pokonując francuskie Nantes i później spotykając się z SC Magdeburg. A dzisiaj jesteśmy jeszcze przed meczem z Sportingiem, z którym wygrywaliśmy, z którym też przegrywaliśmy, remisowaliśmy. Sportingiem, który zrobił furorę w ubiegłym sezonie i z drugiego miejsca awansował bezpośrednio do ćwierćfinału. Nie udało się awansować mu do Final Four. I ten awans zapewnili sobie w płockiej hali. Ale ja też pamiętam mecz ze Sportingiem w Lidze Europejskiej, gdzie to my potrafiliśmy wydrzeć im zwycięstwo i to my wtedy byliśmy tymi, którzy awansowali dalej, awansowali nawet do Final Four Ligi Europejskiej. 50-50 można powiedzieć, to będzie na pewno walka o najwyższe cele, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów.
Michale, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do twojej książki, a właściwie do procesu jej pisania i nie mogę nie zapytać, jak pisałeś o drużynie z lat 94-95 i wcześniej, drużynie, która oparta była w całości praktycznie na wychowankach, a patrzysz na tą Wisłę teraz. Jakie są twoje odczucia, jeżeli chodzi o ten proces szkolenia młodzieży ogólnie w kraju, jeżeli chodzi o piłkę ręczną? Bo ja mam takie wrażenie, że jednak w tych czasach wychowankami nie dalibyśmy rady.
Znaczy, zmienił się cały sport. Nie zmieniła się tylko piłka ręczna, ale zmienił się cały sport drużynowy. Tutaj sport przestał być stricte sportem, stał się fabryką do zarabiania pieniędzy. I tutaj nie patrzy się już na sport w kontekście wychowawczym, w kontekście twórczym, tylko patrzy się na sport w kontekście biznesu. A biznesem rządzą zupełnie inne zasady, zupełnie inne reguły niż sportem amatorskim, czy takim sportem, który my jeszcze pamiętamy z lat 90. i może trochę wcześniej. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że do 90. roku byliśmy państwem komunistycznym, z którego wyjechać było bardzo trudno, grać na zewnątrz było bardzo trudno, przyjechać zawodnikom do, przepraszam, państw komunistycznych z zagranicy po prostu nikt nie przyjeżdżał, więc mówimy o różnych światach, o różnych epokach i dzisiaj patrzenie na to tylko tak przez pryzmat, że wtedy było wychowankami, a dzisiaj to by się nie udało. Ja myślę, że ja nie znam, znaczy inaczej, znam na przykład takie projekty jak Fixe Berlin, które ma akademię, swoją akademię piłki ręcznej i jakby w DNA założenie, że będzie 50%. Chociażby 50% grało w pierwszej drużynie Fixe Berlin wychowanków tej drużyny. Jest to proces trudny, trzeba to też zrozumieć i umieć zrozumieć, że nie da się w tak hermetycznym środowisku stworzyć takiej grupy ludzi, która osiągnie takie poziomy, jeżeli złożymy drużynę z zawodników, którzy byli kształceni w różnych środowiskach i zbierzemy z tych najlepszych i stworzymy drużynę. Piłka nożna jest na to doskonałym przykładem, siatkówka, koszykówka, sporty indywidualne, jak popatrzymy na sporty indywidualne i widzimy tenisistów stołowych, którzy mają karnację albo wyglądają jak Chińczycy, a występują w barwach reprezentacji europejskich, to też nas zaskakuje. Sport stał się biznesem, sport stał się zupełnie innym tworem niż ten, który jeszcze ja pamiętam za dzieciaka i ja jestem ze sportem związany od bardzo wielu lat, przychodzę na stadion od bardzo wielu lat, do hali od bardzo wielu lat i też obserwuję, jak to wygląda. To jest coś, czego chyba się nie da zmienić.
Patrzysz na ten dzisiejszy sezon, sezon obecny, to jak oceniasz nasze szanse na powtórzenie tego historycznego wyczynu z sezonu 94-95? Wiadomo, to już udawało się niejednokrotnie w przeszłości, ale na dołożenie czegoś ekstra, mam tu na myśli no chociażby awans do Final Four europejskich rozgrywek.
Ja myślę, że tych dwóch porządków nie można łączyć, a więc rozgrywek europejskich z rozgrywkami krajowymi. Na pewno marzeniem Szawiego Sabaty i zawodników i kibiców jest zdobycie podwójnej albo nawet potrójnej korony, jeśli udałoby się wygrać Puchar Polski, który gramy już 18 kwietnia i później wygrać Mistrzostwo Polski i byłoby to pierwszy raz w historii klubu, kiedy to Mistrzostwo Polski byłoby obronione drugi raz z rzędu, czyli byłyby to trzy Mistrzostwa Polski z rzędu drugi raz w historii, gdyby się tak zdarzyło. Bo mieliśmy taką, ale pierwszy raz za jednego trenera, bo taką historię mieliśmy w latach 2004, 2005 i 2006, ale to było dwóch trenerów, trener Bogdan Kowalczyk i Krzysztof Kisiel, a teraz gdyby to osiągnął Szawi Sabatę, to byłby pierwszym w historii 60-kilkuletniej historii klubu pierwszym trenerem, który by to osiągnął. I to jest marzenie każdego zespołu. Każdy zespół, każdy zawodnik marzy o tym, żeby wygrać rozgrywki krajowe, rozgrywki europejskie. To jest zupełnie inna liga, to jest zupełnie inny świat. I czy Wisła Płock jest gotowa na to, żeby awansować do Final Four? Moim zdaniem tak.
Tego Wiśle życzymy. Michale, wracając jeszcze na koniec do naszej rozmowy, do tematu książki, mam takie pytanie. Z czego w tej książce jesteś z najbardziej zadowolony? Co jakby, jak patrzysz na nią jako całość, cieszy ciebie jako autora najbardziej?
Jeśli chodzi o mnie i no, trudno mówić o... żebym mówił o swojej książce, bo ja nie mam do niej dystansu, bo to jest coś, nad czym pracowałem ostatnie kilkanaście miesięcy, nad czym myślałem kilkanaście miesięcy i zbierałem się, żeby to zrobić. Może odpowiem inaczej. Ta książka już finalnie jest taka, jak chciałem, żeby była. I zawiera te treści, i tych treści jest na tyle dużo o ludziach, o postaciach, o ich życiu, że to jest to, o czym tak naprawdę myślałem. Tak samo jak robiłem to przy książce o trenerach Wisła pod Koczami, jej trenerów, żeby oddać hołd klubowi, trenerom, to tu oddałem hołd wszystkim zawodnikom, można tak powiedzieć, bo jest tam dziesiątki nazwisk, nie tylko tej ekipy 9495, ale całe ekipy z różnych sezonów i z różnych lat. I to jest coś niesamowitego, że można jeszcze taką historię przedstawić. I sam się zastanawiałem, czy pomysł na to, żeby opisać drużynę po 30 latach i ich życie, i to, jak to się to potoczyło, i co dla nich znaczy dzisiaj po 30 latach to Mistrzostwo Polski, czy to będzie ciekawe. Dzisiaj po napisaniu książki, po przeczytaniu jej, to powiem tak, że to jest niesamowicie fascynująca historia.
Michale, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszych słuchaczy możemy zaprosić tylko jeszcze raz 4 kwietnia do Orlen Areny przy okazji meczu z Netlandem KS-em Kalisz, premiera Twojej książki, premiera książki pod tytułem Złota Drużyna. To nie tylko będzie premiera książki, to będzie też spotkanie z zawodnikami, którzy w tej książce grają trochę główne postacie. Dziękuję Ci, Michale, za naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia i do zobaczenia.